Wydawnictwo Aleksandria zaprasza do wysłuchania książki Elżbiety Herezińskiej Byłam sekretarką Rumkowskiego. Dzienniki Etki Baum. Czyta Marta Wągrodzka.
Wstęp. Byłam sekretarką Rumkowskiego. Dzienniki Etki Baum to pierwsza książka będąca relacją osoby z bezpośredniego otoczenia Chaima Rumkowskiego. Publikacja, na którą przyszło czekać wiele lat. Jej bohaterka życzyła sobie, by te wspomnienia ujrzały światło dzienne dopiero po jej śmierci. Ocaliła życie swoje i swoich najbliższych. Być może chciała ochronić także swą prywatność. A jednak u kresu swego życia poczuła, że powinna przekazać tę historię nam i tym, którzy przyjdą po nas. Nie eksponuje drastyczności, nie szokuje nas wyznaniami ponad ludzką odporność, ale właśnie powściągliwość jej relacji sprawia, iż obraz tamtych dni staje nam przed oczami jak żywy. Gdy zaczyna swoją opowieść, nie wie jeszcze, że uczestniczy w pisaniu prawdziwej historii. Widzi życie w wąskim wycinku. Znad swego biurka w sekretariacie Rumkowskiego obserwuje codzienny dzień getta. Mimo że jest w samym centrum wydarzeń, wielu z nich nie rozumie, a może po prostu korzysta z tej właściwości ludzkiego umysłu, która odcina się od tego, czego nie jest zdolna pojąć. Rumkowski nie jest głównym bohaterem tej książki. Jednak pracując z nim przez ponad 4 lata, Estera nieustannie go portretuje. Nie zawsze wprost, czasami poprzez drobiazg, obserwację szczegółu, przytoczenie zdania. Ukazuje nam też rzecz dzisiaj bezcenną i dopełniającą ten portret. Obraz stosunków panujących wśród elit gettowej władzy. Maluje dziwny świat. Świat ludzi skazanych na zagładę, a żyjących tak, jakby ich nie dotyczyła, jakby oni jedni mogli jej się oprzeć. I jeszcze jedno, co nasuwa się nieodparcie, to nie jest opowieść o Polakach i Żydach. Odwieczne kwestie polsko-żydowskie niemal w niej nie istnieją. To opowieść o Żydach i Żydach, ale też i o Niemcach. Estera Daum ma odwagę opowiadać nie tylko o niemieckich bestiach, lecz wspominać uczciwie, że ci, którzy mieli krew na rękach, nie jeden raz jej samej i jej bliskim uratowali życie. Pojawiają się w jej wspomnieniach i ciepłe nuty. Postacie Niemców, którzy w centrum wojennej zawieruchy zachowywali się, jakby nazizm nigdy nie istniał. Każde z blisko 400 gett założonych przez nazistów na terenach Polski ma swą odrębną historię. Dzieje drugiego pod względem wielkości po warszawskim getta łódzkiego są nierozerwalnie złączone z postacią, która odcisnęła na nim swe piętno od pierwszego do ostatniego dnia istnienia, z Chaimem Mordechajem Rumkowskim, przełożonym starszeństwa Żydów. Kim on był? Kim był ten, którego nazywano cesarzem, królem Chaimem, albo nawet królem żydowskim? Przez ponad 60 lat, które minęły od likwidacji getta łódzkiego, jego postać stała się legendą. Czarną legendą, dodajmy. Przed pierwszą wojną był współwłaścicielem fabryki pluszu. Po niej bankrutem, agentem ubezpieczeniowym, następnie kierownikiem domu sierot, działaczem syjonistycznym. Człowiekiem na tyle przedsiębiorczym, by wypływać na powierzchnię po każdym życiowym upadku, ale nie obdarzonym żadną szczególną charyzmą, żadnym wielkim talentem, który wyniósłby go na szczyty przedwojennej żydowskiej społeczności. O jego powołaniu na stanowisko przełożonego starszeństwa Żydów krążą liczne opowieści. Jedna z nich jest taka, że gdy Niemcy zapytali zgromadzonych Żydów, który wśród nich jest najstarszy, mając na myśli godność, Rumkowski, niedokładnie usłyszawszy, zrozumiał, iż pytają o najstarszego wiekiem i wystąpił. W ten oto sposób w październiku 1939 roku został przez Niemców mianowany zwierzchnikiem całej żydowskiej społeczności. I od tego, na wpół już dzisiaj legendarno-groteskowego początku, zaczynają się wokół jego postaci same kontrowersje. Wszystko, co się zdarzyło później, można bowiem interpretować wielorako. Na polecenie władz okupacyjnych zajął się organizacją wewnętrznego życia w getcie, a to nie było zadanie łatwe. Na ledwie 4 kilometrach kwadratowych słabo zurbanizowanych Bałt i Marysina stłoczono początkowo 164 tysiące osób. Czas pokaże, że będzie ich przybywać. Teren, który przeznaczono na getto, był właściwie nieskanalizowany, więc niemożliwa była podziemna droga kontaktów z aryjską stroną, a fakt, że znaczną część mieszkańców Łodzi stanowiła mniejszość niemiecka, utrudniał sytuację znacznie bardziej niż choćby w Warszawie, gdzie wymiana między getem a miastem istniała. Rumkowski w kwietniu 1940 roku stanął więc z pustą kasą gminną na czele 160-tysięcznej społeczności odizolowanej od świata, od swego dawnego życia, zamkniętej w przestrzeni z gęstością zaludnienia 40 tysięcy osób na kilometr kwadratowy i zaczął organizować życie w getcie z niebywałą energią. Od początku powtarzał, że getto musi zarobić na swoje utrzymanie. Zaczął więc tworzyć zakłady pracy. Z początku szło mozolnie. W pierwszym roku getta było ich ledwie 30. Brakowało wszystkiego. Surowców, maszyn, miejsca, fachowców. Rumkowski nie ustawał jednak i z czasem dzieło nabrało rozmachu. W 1943 roku ponad 100 zakładów pracując na dwie albo trzy zmiany zatrudniało 88% ludności getta. Pozostałe 12% w owym czasie, 1943 rok, pracowało w getowej administracji. Ta ostatnia zresztą została przez niego stworzona w sposób nieznany wcześniej praktykom. Rumkowski bowiem wszystko podporządkował wyłącznie sobie. Sam był jednoosobową władzą wykonawczą i ustawodawczą, a gdy powołał do życia sądy, wydawały wyroki także w jego imieniu. Stworzył w getcie wszystko. Prawie wszystko, co istniałoby w państwie. Były więc wspomniane sądy i Najwyższa Izba Kontroli. Była policja, straż pożarna i więzienie. Były banki prezesa i pieniądze prezesa, kwity markowe ważne tylko na terenie getta. Była poczta i znaczki z jego podobizną. Ale były także szpitale i służba zdrowia, szkoły, sierocińce i kolonie dla dzieci. Domy wypoczynkowe i opieka społeczna, kuchnie gminne i zakładowe. Były koncerty i rewie w kinie Bajka. To lśniąca strona medalu. Druga pokazuje odpryski. Sztandarowe hasło Chaima Mordechaja Rumkowskiego „Uratuje nas praca” w sposób natrętny pobrzmiewa echem Arbeit macht frei i kładzie się wielkim cieniem na postaci najstarszego z Żydów. Aby getto w wymyślonej przez niego formie mogło funkcjonować, potrzebna była żelazna dyscyplina. Wszelkie przejawy buntu wobec apodyktycznej polityki prezesa były tłumione. Odbywały się nieustające konfiskaty resztek ubogiego mienia, a szpiedzy i donosiciele ukrywali się w każdym zakładzie. Istnieli pochlebcy, bo na punkcie własnej osoby Rumkowski był przeczulony do granic możliwości. Byli też zaufani prezesa, którzy nieraz okazali się ludźmi najmniej zaufania godnymi, dorabiającymi się na biedzie i wyzysku współbraci i kłujący ich w oczy swą uprzywilejowaną pozycją. I cecha najczęściej mu zarzucana przez współczesnych i tych, co przyszli później, bezwzględna, poddańcza uległość wobec Niemców. Kazali dawać kontyngenty ludzi na roboty poza getem? Dawał. Kazali zmniejszać racje żywnościowe? Zmniejszał. Kazali zwiększać wydajność pracy niezależnie od ludzkich ofiar? Zwiększał. Kazali sporządzać listy przeznaczonych do deportacji? Sporządzał. Kazali za wszelką cenę zachować spokój wśród ludności prowadzonej ku zagładzie? Przemawiał i nawoływał do spokoju. Nawet wtedy, gdy poddali go najcięższej próbie, gdy rozkazali mu osobiście wezwać ludzi, by zgodzili się wysłać swoje dzieci i starców, wyszedł i przemówił. I tego nie wybaczyli mu nigdy. Do dziś, gdy pada nazwisko Rumkowskiego, cytuje się to przemówienie. Na nasze getto spadło wielkie nieszczęście. Żądają od niego, by oddało najlepsze, co posiada. Dzieci i starych ludzi. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że moje własne ręce będą musiały złożyć je jako ofiary na ołtarzu. Na moje stare lata muszę wyciągnąć ręce i błagać. Bracia i siostry, oddajcie je. Ojcowie i matki, oddajcie mi wasze dzieci. Od chwili, kiedy dowiedziałem się o naszym nieszczęściu, jestem całkowicie załamany. Żyję waszym cierpieniem i dręczy mnie wasz ból. Nie wiem, jak i jakimi siłami to wszystko przeżyję. Chcę wam zdradzić tajemnicę. Żądano ode mnie 24 tysięcy ofiar w ciągu 8 dni, po 3 tysiące osób dziennie. Udało mi się jednak obniżyć tę liczbę do 20 000. Może nawet mniej niż 20 000, pod warunkiem, że zostaną